co się dzieje z budową składu za Stalu w tej chwili, bo ogłosiliście, wiadomo, nazwiska, które już znamy, wiemy, 5 graczach, których do tej pory zakontraktowaliście. Czy budujecie nadal skład, czy coś w zawieszeniu w tej chwili jest, czy da się budować w ogóle skład, bo rynki zagraniczne są w takim momencie, że część lig się pokończyła, właściwie większość chyba lig się już skończyła. Jak to jest?
Trochę tak na ostatniej konferencji mówiliśmy, że zakończyliśmy jakby budowę polskiego składu i to faktycznie jest prawda, to znaczy przestaliśmy się blokować jakby na Polaków przy dalszych ruchach, tak? Czyli to takie potoczne zamknięcie składu, ale tak naprawdę jeżeli się znajdzie polski zawodnik, który będzie na poziomie zawodnika zagranicznego, tak, który będzie robił różnicę, to jak najbardziej go podpiszemy i to z miłą chęcią, bo zawsze Polak będzie tutaj miał bardzo wiele przewag, tak? Więc w związku z tym teraz no są dosyć energiczne prace. Wiadomo, to są dosyć żmudne, bo to jest analiza iluś tam potencjalnych kontaktów, potencjalnych zapytań różnych ludzi. Też wszystko oczywiście jak zawsze to są pewne puzzle, więc te klocki muszą do siebie pasować. No i to, co mówiliśmy wcześniej, wybrzmiewa to też z innych już klubów w Polsce, to jest jednak pewna niestabilność jeszcze rynku transferowego, dlatego że jest dosyć wczesny okres. Tak? Wiele lig dopiero kończy, albo już zakończyła. My startujemy 1 września, znowu jako jedna z pierwszych lig i to nie chodzi o to, żeby tu mówić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. To trudno powiedzieć. Natomiast jest to dla nas dzisiaj przy budowie składu dodatkowa trudność, dlatego że zawodnicy no, dzisiaj nie są w takim stanie ducha, jak byli rok temu. Rok temu było czuć na rynku, że zawodnicy podpisują, bo nie wiedzą, co będzie. Teraz raczej już tego strachu pandemicznego nie ma, w związku z tym każdy z nich myśli, a poczekam jeszcze tydzień, a poczekam jeszcze 2 tygodnie, może dostanę jakąś lepszą ofertę, albo inaczej. Daję dzisiaj ofertę, tak nazwijmy, z tych wyższych. No trochę, jak ktokolwiek coś w życiu kiedyś kupował, to wie, że truskawki zawsze na pierwszych wysypach są bardzo drogie, tak? Trzeba poczekać, aż będą trochę tańsze, żeby było więcej produkcji i więcej słońca. Więc w związku z tym wydaje mi się, że tu mamy to pod kontrolą. To słowo klucz patient, czyli cierpliwość, które nam jakby tutaj najbardziej przyświeca. No i 2 pierwsze ruchy, jakie można się spodziewać. Dla nas najważniejsze to jest pozycja numer 1 i pozycja numer 5. Tak? To
są... A macie zawodników już wytypowanych, a może dogadanych, tylko pan tutaj po prostu tajemnicę trzyma, że już są gdzieś tam podpisani, ale...
Nie, podpisany nikt nie jest z całą stanowczością, mogę powiedzieć, natomiast fakt, że są zawodnicy dogadani na tej zasadzie, że mamy jakieś pierwsze swoje oczekiwania, trochę się dziś docieramy. A druga kwestia to jest takie, że jakby kombinacje są różne, więc jak wyjdzie jeden, to wtedy wyjdzie drugi i trzeci, a nie wyjdzie czwarty i piąty, albo to jest w ogóle pasjonująca rzecz. Ja zawsze się śmieję, że to jest część tego zawodu, tego biznesu sportowego i myślę, że to jest trochę tak, jakbyśmy projektowali i budowali dom. Przyjemność jest nie tylko z mieszkania, z używania, a także z budowy, więc myślę, że i państwo, i kibice, i media zawsze się interesują i to w tym okresie ogórkowym można powiedzieć jest czasami bardziej pasjonujące, bo każda drużyna się napina, ten tu będzie grał, ten będzie grał tu, już wiemy, co będzie w europejskich pucharach więcej. Też wielu zawodników czekało na to, jaka będzie układanka i to nie tylko chodzi o Polskę, ale Europę. No widać z tych pierwszych wrażeń, że bardzo wiele zespołów zapisało się w tym roku do BCL-u, bądź do eliminacji do BCL-u. Tam policzyłem chyba 52 kluby, aż są w tym świecie BCL-u, co jest bardzo fajne z jednej strony, ale z drugiej strony świadczy o tym, jaka jest duże zainteresowanie i jaka jest konkurencja dla polskich klubów. Tak?
Okay, wrócimy za chwilę do pucharów. Ja chcę jeszcze zapytać o kompletowanie składu. Mówiliśmy w zeszłym sezonie i panowie to podkreślaliście, że nazwisko Tabak otwiera głowy zawodników i przyciąga zawodników również do Zastalu. Zastanawialiśmy się, czy nazwisko Widin, czy właściwie nawet stawialiśmy tezy, że to nie będzie taki magnes dla zawodników, Oliver Widin. Czy widzi pan rzeczywiście jakąś różnicę w takich rozmowach między potencjalnymi waszymi nowymi zawodnikami a wami, że już nie jest tak łatwo, bo tu tego nazwiska Tabak nie ma?
Znaczy myślę, że na pewno ma to wpływ. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Tak jak powiedziałem, warunki są trochę inne, więc ten timing podpisywania moim zdaniem jest ważniejszy dzisiaj. To znaczy, że zawodnicy realnie szukają najlepszych swoich opcji, więc czekają, licząc na to, że jeszcze przez 2-3 tygodnie ceny będą nie spadały, nazwijmy to, tych truskawek przysłowiowych. Nie przesadzałbym, ale na pewno ma to znaczenie. Wie pan, co większe znaczenie od nazwiska trenera ma jednak po pierwsze klub i gdzie gra, tak?
Czyli VTB.
Tak, trener jest ważnym elementem, ale nic nie umniejszając, nie dodając jednak, trener może być nawet nie wiadomo jaki, jak nie ma gdzie grać i nie ma ciekawego miejsca do grania w sensie organizacji, to sam trener jeden tego nie zmieni. To jest oczywiście większa układanka. Myślę, że trener widzi, co nam da, bo to już czuć. Czuć coś takiego, że na pewno trener Tabak miał większe otwarcie na rynku amerykańskim, tak? Bo to czuć. To czuć, że jest coś takiego, że jednak ta NBA, dobre, nazwijmy to nazwisko, daje taki trochę bardziej międzynarodowy, w sensie całkowicie międzynarodowy przegląd. Tutaj czuję, że w tym roku tak się zapowiada, że będziemy więcej mieli Europejczyków. Tu myślę szczególnie o kierunku południowym trochę, tak, czyli myślę o Bałkanach, ale myślę także o kierunku może litewskim. Myślę, że mogą być trochę inaczej ten skład budowany, natomiast może się to wszystko zmienić w ciągu 2 tygodni, bo to też trzeba powiedzieć jasno, że ci zawodnicy, którzy nas najbardziej interesują, do dzisiaj mają ceny zaporowe i my oczywiście nie jesteśmy w stanie ich zapłacić.
To ostatnie pytanie, jeśli chodzi o ten skład, bo tam na tej konferencji, o której pan mówił, padło to nazwisko Jarosław Zyskowski, że jest tak. Polakiem obcokrajowcem, tak. W kwestii tak. Finansowej po prostu, tak? Czy wy w ogóle jesteście z nim w jakichś rozmowach? Czy to jest temat Zastal, a Zyskowski ponownie, czy to tak padło jako przykład?
Znaczy generalnie padło jako przykład, ale też powiem dalej, akurat Jarek jest o tyle w ciekawej sytuacji, że tak dla niewtajemniczonych jego żona jest zielonogórzanką i spodziewa się dziecka, tak, w niedługim okresie. Nie powiedziałem mu chyba nic tajnego przez poufne, ale jednak wydaje mi się, że w tym świecie różnych szczegółów, które decydują o naszych wyborach, to może mieć jakieś znaczenie, też lubimy Jarka, Jarek nam bardzo fajnie pasuje też do koncepcji, bo faktycznie dzisiaj przydałby nam się wyższy Polak, w sensie grający na pozycji, bo on może grać 4 i 3, także byłoby to idealnie do Toniego Meyera, zresztą grali razem 2 lata temu. Byłoby super, ale też się na niego nie zamykamy i powiem tylko, że to nie jest jedyne polskie nazwisko, które jednak w takim kontekście, bo tak jak pan powiedział, nasi zawodnicy wydaje mi się przynajmniej do końca eliminacji do olimpiady, do igrzysk będą w miarę skupieni tam. Wiadomo, to już są następne dni. Więc myślę, że jeżeli uda się awansować, to sytuacja będzie inna. Jeżeli się niestety nie uda awansować, będzie inna, no i dlatego mi się wydaje, że w ciągu tygodnia sytuacja będzie wyjaśniona.
Okej, to te europejskie puchary teraz. W VTB, Śląsk-Wrocław w Eurocupie, w BCL-u Stal Ostrów. Nie pamiętam, jeśli chodzi o eliminację, czy do którejś rozgrywek do BCL-u jeszcze startuje. Ktoś chyba nie było w tej całej układance, nie wiem, Legii Warszawa chociażby.
Nie ma,
prawda? Jak pan się zapatruje na tą liczbę drużyn, która wystartuje w pucharach? Oświadczy to o czym w tym momencie, jeśli chodzi o polską koszykówkę, czy w ogóle świadczy o czymś, że tylko 2 drużyny mamy na dzisiaj, no nie wiadomo jeszcze co z FIBA Europe Cup, tak?
Znaczy wie pan co, najlepszy rok, to już kiedyś policzyliśmy, to chyba był rok wtedy, kiedy był, fakt, że wtedy BCL-u jeszcze nie było, ale wtedy, kiedy była Euroliga i bodajże 2 drużyny w Eurocupie i 1 drużyna wtedy chyba w VTB grała. To był kiedy zdobyliśmy, pamiętam, brązowy medal, czy to był 2013 rok? 2012, było złoto. Więc w związku z tym myślę, że to był bardzo dobry okres wtedy. Od tego czasu daleko odpłynęliśmy, jednak potęga Asseco, pieniądze wydawane przez pana Krauzego i zbudowanie naprawdę europejskiej wtedy stolicy, no może nie europejskiej stolicy, polskiej stolicy koszykówki w Gdyni na bardzo wysokim poziomie, tego się już nie wróci, bo, no bo nikt nie ma takich środków, mogę powiedzieć jasno. Powoli, powoli odbudowujemy tą pozycję, więc to, że jest zainteresowanie, bo to jest uważam najważniejsza kwestia, że już się nie mówi źle o pucharach, że kluby chcą wystartować. Natomiast no niestety teraz trzeba jakby trochę odrobić ten stracony czas, kiedy nie było nas w tych pucharach tyle, ile nas powinno być, z różnych powodów i to uważam, że właśnie ten FIBA Eurocup też powinien być co roku okupowany. Wiemy, że to było tak trochę, że drużyny może chciały, nie były przygotowane. Efekt dzisiaj jest taki, że to, co się udało wywalczyć, to jest dla mnie szacun, dlatego że powiem tak, z miesiąc temu, jakby pan mnie zapytał, to bym powiedział, że nic nie dostaniemy, bo tak się zapowiadało.
No, czyli, tam gdzieś pan opublikował tweeta, że może być problem, prawda?
Znaczy generalnie to opierając się na danych i z Eurocupu, kiedy nie było polskiej drużyny żadnej, na szczęście różne roszady spowodowały, że chyba bodajże Malaga wyszła z układu Eurocupu, poszła do BCL-u i może to był jeden z powodów, dlaczego Śląsk, może jeszcze inne powody, nie wiem. Natomiast tu gratuluję Śląskowi, że tam gra, bo to jest super dla Polski. Nie wiem, czy to jest takie łatwe do opanowania i tu się zawsze uśmiecham, nie? Bo to oczy chcą, ale pytanie, czy się da to zrobić. Natomiast cieszę się i tak. Drugi element to jest element BCL-u i tam też wyglądało po tej punktacji, że nie mamy żadnego zagwarantowanego miejsca i tutaj wielki szacun dla, to jednak dla Grzesia Bachańskiego i dla Radka Pisiewicza, czyli prezesów PZKOSZ-a i PLK-a równocześnie, że wywalczyli to w FIBie, bo wiem jaka to jest walka. Sam to kiedyś przeżywałem, pamiętamy. Dlatego znaleźliśmy się w VTB, bo nie było dla nas miejsca wtedy. Pamiętam faktem, że wtedy mieliśmy czwarte miejsce, to jest mistrz Polski, no ale w tym rankingu mocno podupadliśmy. Wtedy jednak mieliśmy dobre występy, chociażby nasze, pamiętamy te mecze z Monako, myśmy zdobywali dużo punktów w europejskiej punktacji z trenerem Ulepem chociażby i poprzednio z trenerem Gronkiem, więc w związku z tym wydaje mi się, że to jest duży sukces. Natomiast no, pytanie, co będzie dalej, nie wiem, bo według mnie dopiero sytuacja, bo tu o Legii chyba teraz rozmawiamy, wyjaśni się w momencie, kiedy rozstrzygną się dwa tematy i to jest przerażające. Pierwsza kwestia, ile drużyn, tak naprawdę, bo filozofia zawsze była taka, że drużyny, które się nie dostaną do FIBA, do BCL-u, tak, a tylko 4 z 20 bodajże 4, które startują w eliminacjach, dostanie miejsca, czyli 20 drużyn z automatu zejdzie do FIBA Eurocup, tak? No i teraz pytanie jest, ile w takim razie będzie miejsc dodatkowych, jeżeli 20 już jest zajętych, nie wiem jaki będzie system rozgrywkowy, no w najlepszym wypadku wydaje mi się, że to będzie 8 grup po 4 zespoły, tak, tak się można spodziewać mniej więcej jak w BCL-u, to jeżeli by powtórzyć to, no to będzie 12 drużyn, które dojdą do tego koszyka. I teraz pytanie jest właśnie, czy na jakiej zasadzie one będą wybierane, czy to będą eliminacje na wszystkie 12 miejsc, czy będą jacyś, nie wiem, pewni kandydaci. Mi się wydaje, że będą eliminacje, no więc jak eliminacje, to wiemy, że nic nie wiemy, bo można awansować, można nie awansować. Więc myślę, wydaje, że to jest jakby realnie nawet więcej niż stan polskiej koszykówki, to co się udało uzyskać, biorąc pod uwagę ostatnie występy. No my występujemy w VTB, o to oczywiście mają wszyscy pretensje z jednej strony, z drugiej strony powiem tak, no gdybyśmy my poszli do, no, a najprawdopodobniej byśmy w tym momencie poszli do Eurocupu, no to znowu jedna polska drużyna by nie dostała się do Eurocupu, no bo jednak byśmy na drugim miejscu, więc wydaje mi się, że to, że są trzy pewniaki plus jeszcze możliwości w eliminacjach plus Adria Cup, z tego co wiem, to MKS, też trzeba ich za to pochwalić, no to już jest jakaś europejska ekspozycja. Dla mnie to jest dobre, dlatego że po pierwsze będzie fajnie, bo będzie trochę więcej europejskich zawodników, znaczy jakby o tym zainteresowanym rynkiem europejskim, a druga kwestia, to już tak bardzo prozaicznie, będzie im trudniej, bo każdy będzie musiał się jednak trochę nalatać, namęczyć, nie tylko my. I w związku z tym myślę, że czasami zdarzy się mecz po meczu.